bezbłędne wakacje.
Dzień dobry, Kuba Kaługa, kłaniam się sprzed mikrofonu. To jest audycja Bezbłędne Wakacje, na zegarach 10 minut po godzinie 11. Za konsoletą Artur Seruga, realizujący tę audycję, w imieniu którego także Państwa witam. A w naszym studio dzisiaj Michał Witkiewicz, podróżnik, można tak powiedzieć, prezes Polskiego Klubu Przygody, wykładowca akademicki, przewodnik turystyczny, pilot wycieczek i człowiek, który w ponad 100 krajach na świecie był, lekko licząc. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Audycja Bezbłędne Wakacje. Będziemy opowiadać o tym, jak spędzać swój urlop, jak spędzać wypoczynek, jak sobie organizować podróże tak, żeby jak najmniej problemów spotykać na swojej drodze, na różnych etapach tych podróży czy tego wypoczynku. I tak na wstępie chcę zapytać, tak może trochę pokrętnie, jaki jest najczęstszy błąd popełniany przez nas, kiedy się bierzemy za organizację urlopu?
Jeżeli samodzielnie coś chcemy zorganizować, to myślę, że będzie to przeładowywanie planów podróży. Bardzo często jest tak, że jeżeli gdzieś lecimy daleko, przemieszczamy się dość daleko, chcemy jak najwięcej zaliczyć miejsc, a czasami jest to niewykonalne.
Niewykonalne? Dlaczego? Że potem okazują się realia na miejscu jakieś
nieprzewidywalne? Realia transportowe, realia dotyczące czasu oczekiwania na wejście do jakiejś atrakcji. No różne rzeczy naprawdę mogą nas zaskoczyć w podróży.
No i pewnie będziemy to sobie rozwijać w najbliższych minutach, ale tak od początku zaczynając. Ludzie na różne sposoby sobie organizują urlopy. Gro korzysta po prostu z biur podróży. Czy różnych innych organizatorów wycieczek, no to takiego organizatora należałoby jakoś zweryfikować albo sprawdzić, jaka jest jego kondycja, bo różne historie medialne znamy z przeszłości. Jak to skutecznie zrobić?
Nawet nie z przeszłości, ale i w tym roku przecież mieliśmy jakieś głośne historie związane z nierzetelnymi organizatorami wypoczynku.
To jak wybrać
gdzie
tego rzetelnego?
Gdzie to zrobić? No przede wszystkim sprawdzić na pewno jego polisę ubezpieczeniową, zwłaszcza jeżeli wyruszamy gdzieś za granicę, tak? Czyli wchodzimy na stronę Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i tam po nazwie danego podmiotu, czy po adresie tego podmiotu możemy sobie sprawdzić, na ile na jaką kwotę ta polisa jest wystawiona, bo to jest bardzo ważne. Są firmy, które są na rynku i mają minimalne wysokości tych polis, a w przypadku gdzieś jakichś problemów w odległych krajach może być problematyczny później powrót.
A te minimalne wysokości, to jakie to są stawki?
No to zależy od
wielkości biura,
pewnie, biura, tak? Natomiast no, czasami one są rzędu kilkudziesięciu wręcz tysięcy euro, tak? Więc jeżeli jedzie grupa sześcioosobowa, to czasami nie jest w stanie takie biuro później sprowadzić tych wypoczywających gdzieś, którym z różnych powodów coś zostało, przerwana ta podróż.
No zwłaszcza kiedy tych grup dane biuro wysyła dużo więcej niż jedną, prawda, w różne miejsca na świecie, czy to w Polsce nawet też, no bo to może też się wydarzyć w kraju. Urzędy marszałkowskie wtedy są odpowiedzialne za pomoc, między innymi, i w tych urzędach też możemy, jak rozumiem, sprawdzić, to się nie zmieniło chyba przez lata, organizatora.
Tak, czy jest zarejestrowany, jest też centralna ewidencja tych organizatorów, więc bez problemu można to sprawdzić. Możemy też sprawdzić, czy jakiś podmiot jest w ogóle zarejestrowany, jeżeli jedziemy, nie wiem, do jakiegoś ośrodka wypoczynkowego, no możemy po prostu sprawdzić w ewidencji działalności gospodarczej albo w KRS-ie, czy taka firma faktycznie funkcjonuje, no bo różne są firmy na rynku.
A kiedy się nie chcemy zdawać na firmę, tylko chcemy zdać się sami na siebie i po prostu bierzemy organizację takiego wyjazdu na własne barki, to takich obowiązków dochodzi więcej?
Znaczy ja wiem, kwestia po prostu doświadczenia, tak? Gdzie tego szukać? Ja akurat uwielbiam organizować wyjazdy i nie potrafiłbym chyba wyjechać w tej chwili z biurem podróży, chyba że jako pilot do pracy. Natomiast dla mnie to jest po prostu pasja, że coś mogę znaleźć, coś fajnego, w jakiś sposób się też rozwinąć.
To trochę więcej satysfakcji z takiego wypoczynku?
No, zdecydowanie tak. No, na pewno bardziej ambitniej wypoczywamy wtedy na pewno jesteśmy bardziej obyci w tematyce danego kraju czy danego regionu, do którego wyruszamy.
To wchodząc trochę w szczegóły, jak możemy sprawdzić chociażby to, czy dany kierunek, który sobie wybieramy aktualnie, jest kierunkiem bezpiecznym. No bo świat jest pełen różnych niespodzianek. Różne rzeczy się dzieją. Coraz częściej ludzie chcą trafiać do takich miejsc, których właśnie albo biura podróży nie oferują, albo są one w jakimś sensie egzotyczne, bo to nie muszą być tropiki. Wcale nie to mam na myśli. Strona MSZ-u pełna jest różnych ciekawostek i informacji i ostrzeżeń.
No, tak, co do strony MSZ-u, na pewno ktoś, kto nie ma takiego wyczucia, to warto przeczytać, chociaż są tam czasami takie informacje, że nawet o krajach, do których często wyjeżdżają grupy turystyczne, możemy się dowiedzieć, że one są na zagrożone te wyjazdy i odradza MSZ tam wyjazd. Mamy taką stronę Odyseusz, ale mamy przede wszystkim taką aplikację iPolak, którą możemy sobie wgrać na swój telefon komórkowy i mieć. I w przypadku jakiegoś zagrożenia możemy wysłać naszą lokalizację. No i służby konsularne wtedy będą nas poszukiwać albo i nie, bo różnie to bywa. Sam mam takie doświadczenie.
Pewnie od możliwości. O, a jakie?
No, nie chcę może tutaj deprecjonować placówki w Peru, ale mam bardzo nieprzyjemne właśnie doświadczenia z tą placówką, kiedy uczestniczka wyjazdu w Ekwadorze przebywaliśmy, ukradzione jej dokumenty. No i placówka konsularna powiedziała nam, że w Ekwadorze, bo Ekwador podlega jurysdykcji tejże placówki w Limie, w Peru, powiedziała nam, że konsul najszybciej za 1,5 tygodnia będzie.
O, to już jedna wskazówka. Dobrze sobie sprawdzić, jaki jest poziom zaangażowania dyplomatycznego też w danym kraju.
No to będzie
kraju,
ciężko, tak? Nam
jeżeli
sprawdzić.
Jeżeli jest ambasada, będzie dużo łatwiej na pewno.
Niekoniecznie, bo akurat wcale w tym wypadku mało ludzi wie tak naprawdę jeżdżących po świecie, bo nigdy nic się nie stało, ale wystarczy, że jest jakaś placówka unijna, kraju unijnego i ona ma nam prawo zapewnić bezpieczeństwo. W tym wypadku właśnie ten Ekwador, o którym wspominałem, w przypadku dziewczyny, która została okradziona, ona wracała na paszporcie tymczasowym holenderskim.
Który wystawił jej, jak rozumiem,
ambasada Holandii w Quito w Ekwadorze.
Mówiliśmy chwilę temu o tym, że są bardzo popularne kraje, które są różnymi destynacjami turystycznymi, w których jednak wiele niebezpieczeństw może czyhać na turystów i też przed tymi popularnymi krajami ostrzega aktualnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poprzez aplikację Odyseusz. Jakieś przykłady moglibyśmy podać?
No, myślę, że takim krajem może być chociażby Maroko, gdzie sporo Polaków jeździ, bo można się tam dostać chociażby tanimi liniami, ale i też z biurami podróży do Agadiru można chociażby pojechać i jak wyjdziemy, no to możemy być przerażeni komunikatami MSZ-u, raz Sahara Zachodnia, czyli ta południowa część Maroka, ale także tereny Sahary przy granicy z Algierią też ostrzegają, żeby tam się nie zapuszczać. A tam bardzo często grupy się udają do Merzugi czy do Ouarzazate.
Tak zwane fakultatywne wycieczki.
Tak, tak
różne,
zwane
chociażby.
Fakultatywne, albo jeżeli jest to objazdówka, no to zazwyczaj te ergi, te wydmy mają w programie.
A to znaczy, że te ostrzeżenia są bagatelizowane, czy to znaczy, że te ostrzeżenia są na wyrost?
One są troszkę na wyrost, tak, bo faktycznie patrząc czasami na te obostrzenia, na te zapisy MSZ-owskie, to możemy wyjść z założenia, że 3/4 świata jest niebezpieczne.
No, rozmawialiśmy tutaj w przerwie krótkiej i powiedział pan też o Sri Lance, że jest takim przykładem kraju, który jest niebezpieczny. Ja tutaj szybko skorzystałem ze sztucznej inteligencji wyszukiwarki internetowej i ona twierdzi, że Sri Lanka ogólnie uważana jest za kraj bezpieczny dla turystów, ale MSZ ostrzega między innymi w związku z sytuacją geopolityczną taką, która tam jest.
Zależy jakie rejony, tak? Bo to oczywiście no, Maroko też jest tutaj wymienione, to też dotyczy pewnych regionów. W przypadku Sri Lanki też to dotyczy konkretnych lokalizacji. Takich miejsc praktycznie w każdym kraju świata niebezpiecznym, gdzie nie należy się zapuszczać, znajdziemy, chociażby w pobliskiej Szwecji, tak, Göteborg czy Malmö. Mamy pewne kwartały miasta, gdzie lepiej nocą się nie zapuszczać.
A może i nawet w dzień, jak to niektórzy twierdzą, lepiej tam się nie pokazywać. A kiedy te ostrzeżenia, no bo jednak wystawia je oficjalnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, więc nie śmiem bagatelizować ich tutaj, ale kiedy taka lampka powinna się awaryjna włączyć, takie czerwone flagi, na czym polegają?
Znaczy ja powiem tak, ja z Odyseusza rzadko, szczerze powiedziawszy, korzystam, bo nieraz się nadziałem, że dane są nieaktualne, natomiast mamy aplikacje takie międzynarodowe, tak, które pozwalają nam się dowiedzieć, jaka jest aktualna sytuacja bezpieczeństwa w danym regionie, w danym kraju i z nich częściej korzystam, jeżeli zapuszczam się akurat w jakiś bardziej taki niebezpieczny region świata.
A jakieś polecić moglibyśmy słuchaczom?
SafeTour to jest taka szwedzka aplikacja, którą śmiało mogę polecić.
I jakie tam informacje zdobędziemy?
Wszystko i zarówno epidemiologiczne, i zarówno dotyczące bezpieczeństwa i sytuacji geopolitycznej, więc bardzo, bardzo różne kwestie tam znajdziemy.
Wracając do samodzielnej organizacji wyjazdu, no bo to raz, że musimy wybrać jakiś kierunek, żeby móc kolejne kroki podjąć, no ale trzeba samodzielnie znaleźć też nocleg. Albo jeżeli ktoś nie chce mieć dachu nad głową, no to przynajmniej miejsce, w którym może przenocować, nie wiem, rozbić się namiotem, z namiotem zatrzymać się samochodem, kamperem, jakkolwiek ktoś
podróżuje. No nie wszędzie
podróżuje.
Jest to legalne.
Nie wszędzie to jest legalne. Gdzie sprawdzić na przykład właśnie, co nam może grozić za takie nocowanie na dziko?
No w dzisiejszych czasach to najwygodniejsza jest sztuczna inteligencja po prostu. Zapytać się i się dowiemy, czy w jakimś kraju możemy nocować, czy w jakimś kraju możemy rozbić namiot. Myślę, że w tej chwili nie ma sensu podawać jakichś już stron konkretnych, bo to już troszkę jest przeżytek.
Aha. Czyli nie zamykać się na nowe technologie, taki
oczywiście,
wniosek
że tak.
z tego wszystkiego.
Czy korzystać z nich, ale oczywiście z głową.
A wracając do obiektów różnych hotelarskich, hosteli i innych turystycznych miejsc, turystycznych obiektów, czy jesteśmy to w stanie w ogóle z poziomu Polski zweryfikować, co się dzieje za granicą? No bo naciągaczy różnych nie brakuje.
No niestety.
To wiemy
i w Polsce i za granicą.
I w Polsce i za granicą, więc na co się zdać?
Najlepiej korzystać ze sprawdzonych platform rezerwacyjnych, których tutaj nie wiem, czy mogę wymienić.
Nie będziemy reklamować, jest ich trochę, tak.
Jest ich trochę i tam mamy możliwość zwrotu w przypadku, kiedy taka firma okazałaby się nierzetelna opłaty rezerwacyjnej.
No ale dobra, zwrotem, ale nagle zostajemy bez dachu nad głową. Co wtedy?
No wtedy musimy sobie poradzić już niestety na miejscu, tak. Wtedy musimy na szybko gdzieś rezerwować ten nocleg. No takie sytuacje niestety się zdarzają rzadko, tak, bo te platformy faktycznie weryfikują i usuwają takie nierzetelne firmy, nierzetelnych prowadzących takie obiekty noclegowe. Natomiast no wszystko jest możliwe niestety.
Ale zawsze też losowe sytuacje się mogą zdarzyć przeróżne.
No tak.
Od awarii drobnych zaczynając, bo ja chociażby sam mam takie doświadczenia, że z powodu drobnej awarii nocleg nie był do zrealizowania i było trzeba szukać czegoś na własną rękę. A jak?
Różnie bywa, bo także czasami organizatorzy, jeżeli nie są, no mi się też zdarzyło, że raz w obiekcie po prostu zalało im obiekt i obiekt sam zarezerwował po prostu noclegi w innym obiekcie na mieście.
Czy warto oszczędzać na tego typu aspektach podróży?
I tak, i nie, tak? No, wszystko zależy od poziomu, od półki, którą sobie obierzemy. Jeżeli to jest taka średnia półka, to te noclegi są w miarę porównywalne. Natomiast no, jeżeli piszemy się na tą najtańszą półkę, no to różne rzeczy mogą nam się gdzieś podczas wyjazdu zdarzyć.
Samo zbieranie informacji to jest jedna rzecz, tak sobie myślę, związana z obecnością już na miejscu. I tu trochę wrócę do tej komunikacji, o której powiedzieliśmy na początku, że często przeładowujemy sobie program, a potem się właśnie chociażby okazuje to, że nie wiem, okoliczności związane z poruszaniem się na miejscu są trudne. Wypożyczenie samochodu pewnie jest najprostszym rozwiązaniem i takim najskuteczniejszym, no bo jesteśmy zdani sami na siebie.
I tak, i nie, bo czasami zapominamy, że w niektórych krajach musimy mieć międzynarodowe prawo jazdy, tak? Jeżeli nie wyrobimy go zawczasu w Polsce, no to na miejscu będziemy mieli poważny problem z wypożyczeniem samochodu. Tak jest w Japonii, tak jest w Stanach Zjednoczonych, tak? Że bardzo często musimy się tym międzynarodowym prawem jazdy legitymować.
Poza krajami Unii Europejskiej, znaczy w krajach Unii Europejskiej tego problemu nie ma?
No nie ma, tak. I w wielu krajach świata też, tych popularnych, zwłaszcza destynacjach turystycznych, na polskie prawo jazdy wynajmą nam samochód. No ale możemy właśnie mieć nieprzewidzianą sytuację w postaci tego, że takiego samochodu nie wynajmiemy, bo nie mamy tego dokumentu.
A jak radzić sobie z poruszaniem się, kiedy nie chcemy mieć auta, chcemy się zdać na komunikację miejską na przykład i okazuje się, że realia tej komunikacji miejskiej są zupełnie inne niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w kraju.
No tak, jest dużo, wiele krajów. Tak naprawdę my tutaj żyjąc w Europie mamy rozkłady, jesteśmy tak naprawdę przystosowani do czegoś, że coś przyjedzie o danej godzinie. Jest wiele krajów świata, że komunikacja wyrusza z danego miejsca, jakiś autobus, kiedy się po prostu zapełni, tak? I no to jest sam smaczek tych podróży, kiedy właśnie możemy z miejscową ludnością przebywać, kiedy możemy się przemieszczać gdzieś po danym kraju, regionie.
No, ktoś powie, że to smaczek, a ktoś inny, kto będzie oczekiwał po prostu
no wszystko zależy od komfortu i szybkości przemieszczania się, na pewno. Jeżeli nie mamy czasu, jeżeli na przykład spieszymy się na lotnisko, no to wtedy korzystamy pewnie z taksówki, jeżeli one są, bo w wielu krajach takiego środku lokomocji nie ma.
Na przykład?
No w krajach afrykańskich, tak? Ciężko nam będzie na prowincji znaleźć jakąś taksówkę. Znajdziemy samochód, tak? Który za pieniądze może nas gdzieś zawiedzie, ale zawsze jest to niebezpieczeństwo, czy oby na pewno.
Panie Michale, o taką rzecz chcę pana zapytać, bo mówiliśmy o różnych niespodziankach, które nas mogą czekać, o ostrzeżeniach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, między innymi, ale jak się przygotować na to, co niespodziewane?
Bo
to jest bardzo trudne pytanie, ja wiem. Nigdy się do końca na to nie przygotujemy, no ale mamy chociażby szereg krajów, które mają różne ograniczenia. Mm-hmm. Na przykład nie wszędzie można wwieźć leki, które przyjmujemy na co dzień nawet. Ja wiem, że to jest coś, co powinniśmy sprawdzić przed wyjazdem.
Tak, zdecydowanie, bo możemy
poszukać,
mieć...
Ale właśnie, co powinniśmy, na co powinniśmy takich, może nieoczywistych i nietypowych rzeczy, na co powinien turysta, szykując się do wyjazdu, organizując sobie wypoczynek, zwrócić uwagę?
No na przeróżne rzeczy. Przede wszystkim właśnie leki, bo możemy mieć bardzo poważne problemy na przejściu granicznym, kiedy będziemy wjeżdżać do danego państwa. Możemy zostać wręcz zaaresztowani. Czasami to nie są leki, czasami to są wręcz potrawy, które wwozimy, tak? No każdy wie pewnie, że jakichś świeżych potraw do wielu krajów nie wwieziemy, ale no przykładem może być Nowa Zelandia, w której bardzo rygorystycznie się podchodzi do wielu wwożonych rzeczy, niekoniecznie świeżych, tak? Niekoniecznie, które nam przyjdą do
Ale
głowy.
Ale co zabieramy w podróż z jedzenia ze sobą? Bo tak aż mi trudno sobie to wyobrazić.
No liofilizaty na przykład bardzo często ja ze sobą biorę. W przypadku Nowej Zelandii, no jest to w niektórych przypadkach musli na przykład problematyczne, tak? Już tego nie wwieziemy, a w wielu krajach świata jednak to nie jest żadnym problemem.
Bo ktoś chce wziąć akurat to musli, które jego tylko to dziecko je i to jest
jakoś,
pewne, że będzie jadło.
Albo jakiś baton,
tak?
który zawiera jakieś rzeczy, tak? Też orzechy na przykład i może mieć z tym poważny problem wjeżdżając do danego kraju. W tym wypadku akurat mówię o Nowej Zelandii, ale też mamy inne kraje, które mają takie obostrzenia. Czasami to są gazety, tak? No, nie powinienem może mówić na antenie, ale w wielu krajach świata wwożenie świerszczyków czy treści pornograficznych gdzieś na ekranie telefonu komórkowego może mieć też bardzo poważne konsekwencje prawne.
Ale ktoś może nam zaglądać w telefon dosłownie?
No różnie bywa, tak? Różne są sytuacje w życiu. Czasami gdzieś będziemy świadkami jakiegoś przestępstwa, czy sami będziemy gdzieś uczestnikami jakiegoś zdarzenia i wtedy służby porządkowe mogą to zrobić.
Mogą różne rzeczy zrobić i co? Można się dodatkowych kłopotów nabawić.
Można
przez
się
to?
Bardzo poważnych problemów nabawić.
No to bardzo ciekawa sytuacja, a o inną rzecz chcę zapytać, bo obowiązków w zasadzie takiego nie ma. Ale czy warto korzystać z ubezpieczenia? Także takiego ubezpieczenia związanego na przykład z udzielaniem pomocy medycznej, bo tutaj pewnie są diametralne różnice między krajami Unii Europejskiej, do których jesteśmy przyzwyczajeni.
Unii Europejskiej EKUS, tak? Jeżeli ktoś jest osobą pracującą, może taką kartę wyrobić i wtedy korzystać z darmowej opieki. Z tym, że to też jest tylko opieka taka ambulatoryjna, podstawowa. Mhm. No, jeżeli na przykład będziemy mieli problem z dentystą, to tego już EKUS nie obejmuje.
No. problemu z dentystą nikomu nie życzymy.
Natomiast
urlopie,
ubezpieczenia zdecydowanie. Nie należy oszczędzać, nie należy wybierać najtańszego pakietu, zwłaszcza jeżeli jedziemy do jakichś bardziej odległych zakątków świata, do regionów nie do końca bezpiecznych, bo później sprowadzenie nas na przykład ze szczytu górskiego czy z jakiejś doliny górskiej będzie bardzo drogie, wynajęcie jakiegoś helikoptera, czy też no, w przypadku, kiedy nie daj Boże, coś by nam się stało i już mielibyśmy wrócić, niestety, ale bylibyśmy gdzieś uśmierceni, że tak powiem, tak, za granicą, no to dla rodziny jest to bardzo poważny problem. Sam mam kilka takich złych doświadczeń znajomych, którzy zlekceważyli sobie ubezpieczenie, a później niestety musieliśmy się dużymi grupami składać na ich powrót.
Do kraju po prostu. Kraju. To bardzo trudne. No niestety o smutnych rzeczach też w tej audycji mówić musimy, mimo tego, że mówimy o czymś radosnym tak na dobrą sprawę, czyli
no
o wypoczynku.
Tak,
o wakacjach, o podróżowaniu. Zastanawiam się nad jedną rzeczą. To jest zatem coś, co powinniśmy absolutnie wkalkulować w koszty wyjazdu?
Zdecydowanie tak. Nawet jeżeli jesteśmy ubezpieczeni, jeżeli jedziemy z jakąś z biurem podróży, tak, to warto dokupić sobie dodatkowe ubezpieczenie.
Poza tym, co oferuje biuro?
Dokładnie tak.
A do czego ograniczają się te oferty biur?
No na przykład właśnie wspomniany dentysta, tak? Tego już nam biuro podróży zazwyczaj nie opłaci, tak? Ta polisa, którą będziemy ubezpieczeni. Natomiast jeżeli chcemy być w pełni ubezpieczeni, to radzę sobie dokupić taki pakiet.
Bo jeżeli się nie mylę, proszę mnie z błędu wyprowadzić, z tego co wiem, no to też biura podróży starają się sobie też ograniczać koszty związane z ubezpieczeniami i bardzo często te ogólne warunki ubezpieczenia ograniczają się do tego
minimum,
co wiąże się bezpośrednio z odpowiedzialnością biura podróży,
tak,
czyli na przykład
często
sytuacją przewiezienia z lotniska do
czy hotelu. Czy samego hotelu, tak.
A jak sobie gdzieś pójdziemy sami na miasto?
To już jest nasz problem.
To już jest nasz problem.
Są firmy butikowe bardziej, które dbają też o tych turystów i mają szersze te polisy ubezpieczeniowe, ale te duże biura niestety, tak jak pan tutaj mówi, to faktycznie do minimum te polisy mają ścięte.
Jeżeli państwo mają jakieś swoje historie, którymi chcieliby się państwo podzielić, związane z takimi nietypowymi przykładami i przygodami, to 603-06-06-06. Ten numer zawsze do dyspozycji naszych słuchaczy. O czym jeszcze nie powinniśmy zapominać, kiedy organizujemy sobie wyjazd? Bo to w dużej mierze, o czym mówimy, to są tematy, które są szeroko w mediach omówione. Jest dużo informacji na ten temat, choć warto o tym mówić, bo pamięć ludzka raz, że zawodna, a samoorganizowanie wiąże się z dużym stresem i takim, no nie chcę tu tego Rise Fiber już przytaczać, ale wiemy, jak to czasem bywa. Czasem tracimy głowę po prostu. Co jeszcze doświadczony podróżnik podpowie?
Co jeszcze? No na pewno z doświadczenia powiem, że warto sobie skserować dokument w postaci paszportu. W przypadku jakiejś kradzieży, nie daj Boże, dużo łatwiej będzie nam uzyskać pomoc w placówce konsularnej, czy polskiej, czy kraju unijnego, który będzie w danym kraju. To z doświadczenia wiem, że warto. Co jeszcze? No wiele rzeczy by tutaj można wskazywać. Nie wiem, czy czasu by nam
jeszcze trochę mamy.
Myślę, starczyło. Z takich rzeczy warto też sprawdzić sytuację epidemiologiczną, czy wcześniej nie powinniśmy się zaszczepić, bo czasami może być problem. Ja kiedyś miałem duży problem, żeby przejechać granicę peruwiańsko-brazylijską, bowiem bez żółtej książeczki tak zwanej, ze szczepieniami, nie chcieli mnie przepuścić. Ja na szczęście tą książeczkę miałem, tylko nie mogliśmy się dogadać po portugalsku.
Aha, no to językowe problemy pewnie też różne sytuacje rodzą.
No dzisiaj jest łatwiej, tak? Bo jeżeli mamy sieć, jeżeli mamy zainstalowaną aplikację na telefonie, no to możemy sobie przetłumaczyć taką rozmowę.
Chwilę temu mówiliśmy o komunikacji, o sieci komunikacyjnej. O tym, że telefon jednak jest podstawowym narzędziem, w którym bardzo dzisiaj wiele rzeczy trzymamy wręcz w kieszeni, można tak...
I korzystamy w podróży.
I korzystamy też właśnie w podróży. Taki niezbędny, można powiedzieć, niezbędne urządzenie w trakcie urlopu, choć też zachęcamy do tego, żeby jak najmniej w tym telefonie czasu spędzać. Ale jednak, no oprócz tego, że mamy sam aparat i samo urządzenie w kieszeni, to dobrze sobie zapewnić dostęp, czy to do sieci GSM, czy to do internetu. Nie wszędzie to jest takie proste, bo są chociażby kraje przecież, które mają nieco większy reżim niż kraje Unii Europejskiej chociażby, gdzie się cieszymy jednak wolnością względną.
No tak, i to kraje, które są popularne ostatnio.
Chiny chociażby,
Chiny,
prawda?
Chiny są dokładnie takim przykładem, gdzie wiele osób, którzy nie wiedzą, nie sprawdzą tego zawczasu, mogą się mocno zdziwić, przyjeżdżając do Chin. Nagle im nie będzie działać Google Maps, nagle nie będzie WhatsApp działać, czy te popularne aplikacje, z których my tu Europejczycy, czy Amerykanie korzystają w różnych zakątkach świata.
Można... I wtedy jak się dostać do tego hotelu, prawda? No, czy do tego miejsca, którego szukamy? Zwłaszcza, że translator też już niedostępny w tej sytuacji.
Tak. Jeżeli zawczasu to sprawdzimy, to możemy skorzystać z aplikacji VPN-u, która oszuka nam miejsce, tak, lokalizację naszego telefonu. No i wtedy będziemy mogli połączyć się z tymi aplikacjami, a także możemy skorzystać z platform, które zapewniają nam połączenia internetowe. Jest kilkanaście w tej chwili na rynku takich platform, gdzie możemy sobie zawczasu wykupić dostęp do internetu w danym kraju. No i wtedy, mając wykupiony taki dostęp w tej platformie, czy u danego operatora, bo to także nasi polscy operatorzy, niektórzy coś takiego mają, wtedy możemy korzystać dowoli z internetu, bez tych już ograniczeń.
Dzisiaj też telefon jest urządzeniem płatniczym, bardzo często. Grę operacji wykonujemy z poziomu telefonu, także w podróży. No, a tak, co z tymi tradycyjnymi pieniędzmi?
Tylko, że my jesteśmy przyzwyczajeni do Blika. Niestety Blik działa w Polsce, natomiast w pozostałych krajach świata możemy o tym zapomnieć.
Możemy się zdziwić, że tutaj prawie nigdzie nie można kartą płacić na przykład, bo mieszkańcy wolą gotówkę.
Tak, wolą gotówkę, bardzo z różnych względów, fiskalnych najczęściej, tak, ale ta gotówka, my jesteśmy naprawdę rozwinięci tutaj w Polsce cyfrowo. Gotówka w wielu krajach jest takim powszechnym środkiem jeszcze cały czas płatniczym. No, jest duża liczba krajów, czy afrykańskich, czy na Karaibach, gdzie będziemy mieli problem z płatnością gotówką. Kartą.
Z płatnością kartą. A z kolei, kiedy pojawia się to wyzwanie wzięcia ze sobą większej ilości gotówki, to pojawia się od razu myśl o tym, czy to na pewno bezpieczne.
No, dlatego zawsze ja się wychowałem na podróżach, kiedy trzeba było zabrać taką większą liczbę pieniędzy, więc zazwyczaj te pieniądze po prostu się dzieli, tak? A to w butach, a to gdzieś przy pasku, na biodrach, a to gdzieś jeszcze w saszetce, a to wreszcie w portfelu jakieś drobne, w razie czego, jak przyjdzie jakiś rzezimieszek, będzie chciał nas okraść, żeby po prostu coś mu oddać na szybko.
Czyli to wbrew, bo to tak się tutaj pan uśmiecha trochę do tego, ja też się odwzajemniam ten uśmiech, ale bo to wydawać by się mogło być może nawet infantylne,
sytuację,
tak? Ale rzeczywiście ale to działa, warto o tym mówić.
W Kazachstanie miałem taką sytuację, że podeszło czterech jegomości, przyłożyli mi nóż do gardła. I gdyby nie to, że miałem rozdzielone pieniądze, to by pewnie wszystkie pieniądze stracił, tak? A straciłem naprawdę niewielką ilość pieniędzy, którą miałem w portfelu.
To tak na koniec, bo powoli czas nas nagli. Gdybyśmy mieli teraz to wszystko podsumować i ułożyć w taki niezbędnik, w takie, no nie chcę mówić złote rady, ale jednak najistotniejsze porady związane z bezpieczeństwem i z organizowaniem wyjazdu. Od czego zaczynamy?
Na pewno musimy sprawdzić, tak, sytuację w danym kraju i to nie tylko na stronach MSZ-u, ale także mamy wiele grup, forów podróżniczych. Na pewno warto się ubezpieczyć, nie żyłować, nie żydować tutaj. Warto sprawdzić też sytuację zdrowotną, no i także przepisy miejscowe, żeby nie mieć później problemów na wjeździe do danego kraju.
Jeżeli nie organizujemy tego wyjazdu sami, tylko zdajemy się na jakiegoś organizatora działającego na rynku, to?
No to organizator na lotnisku czy przed autokarem powinien nam zwrócić na pewne rzeczy uwagę, tak? No ale niestety zdarzają się różni, ja sam jestem pilotem, zdarzają się różni turyści, potrafią zapomnieć paszportu. Na szczęście w tej chwili, jak wyruszamy gdzieś lotniczo, to niektóre lotniska zapewniają, że błyskawicznie możemy taki dokument w postaci paszportu wyrobić.
Miałem bardziej na myśli to, żeby też nawiązać do weryfikacji tego organizatora. Jednak należy sprawdzić jego sytuację.
To tak, to na pewno. No chyba, że firma jest nam znana, wielokrotnie z nią podróżowaliśmy, czy znana jest na rynku, to śmiało możemy z nimi podróżować. Natomiast jeżeli jest to jakaś mała firma, to warto ją sprawdzić.
I zdobywamy podstawowe informacje o tym, jak dany dany kraj funkcjonuje, jaka jest jego specyfika, chociażby związana z medykamentami.
Nie, czy myślę, że nie tylko. Kontaktem. Myśmy nie powiedzieli na przykład o ubiorach, tak? To też bardzo poważny problem. W wielu krajach świata musimy odpowiednio być ubrani, tak? Bo możemy mieć problemy na ulicy.
Czyli kulturowe aspekty.
Kulturowe też aspekty, tak, o których tutaj nie było czasu wspomnieć.
No i jeszcze kserujemy, jak rozumiem, podstawowe dokumenty.
Tak, tak, kserujemy paszport, kserujemy polisę ubezpieczeniową, żeby mieć dwie takie polisy gdzieś przy sobie. Albo robimy zdjęcie telefonem, tak, w dzisiejszych czasach też w ten sposób możemy się zabezpieczyć.
Przezorny, zawsze ubezpieczony, tak można to wszystko podsumować.
No dokładnie.
Ale to ubezpieczenie mimo wszystko warto wykupić. Michał Witkiewicz, prezes Polskiego Klubu Przygody, wykładowca akademicki, podróżnik, przewodnik turystyczny i pilot wycieczek, jak słyszeliśmy przed chwilą także, był gościem audycji Bezbłędne Wakacje, Kuba Kaługa. Kłaniam się nisko i dziękuję Państwu za uwagę.
Bezbłędne Wakacje.